Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Otwieramy łaźnię, to znaczy ona jeszcze jest zamknięta. Oczywiście mówię o Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ale prognozy są już dobre. Dyrektor łaźni Jadwiga Charzyńska, zastępca dyrektora Tymoteusz Skiba, witam serdecznie po kolei.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tak, rzeczywiście. Tak pan minister zdrowia właśnie ogłosił, że od 1 lutego możemy ruszać, co w naszym przypadku oznacza, że zapraszamy wszystkich do nowego portu, gdzie jest wystawa Sensory Orders. Zgodnie z rygorami sanepidowskimi startujemy w piątek, 5 lutego od godziny 14 do godziny 20.
Dobrze, ale za nami czas trudny i owocny w waszym przypadku, bo ja tę wizytę poprzedziłam godzinami spędzonymi właściwie przy waszej stronie internetowej, bo są i wystawy w jakiś tam sposób możliwe do obejrzenia wirtualnie i dużo informacji, sporo filmów, edukacja dla najmłodszych. No i chyba działaliście cały czas bardzo mocno. No.
Tak, bo to jest akurat taki czas, kiedy trzeba robić różnego rodzaju statystyki i dopiero liczby pokazują, jak wiele się działo, bo wedle statystyk okazuje się, żeśmy zrobili 16 wystaw, w tym 7 plenerowych. 4 międzynarodowe, 3 zagraniczne, co oznacza, że po prostu były jakieś pojedyncze osoby niepolskiego pochodzenia. Odwiedziło nas w sumie, łącznie z wirtualnymi wizytami, ponad 440 tysięcy. To robi wrażenie. I mimo, że instytucja była zamknięta przez większość roku, fizycznie też pokazało się w łaźni na różnego rodzaju wydarzeniach, bo przez moment też kino przecież działało ponad 12 tysięcy.
No tutaj jakby bardzo też ciekawa jest strategia działania w takich warunkach ograniczeń różnych i no, tak jak wszyscy na początku byliśmy trochę postawieni przed nowymi okolicznościami, trzeba było się jakoś dostosować dosyć szybko i ku naszemu zdziwieniu wiele projektów bardzo dobrze wypadło. To znaczy rzeczywiście zrobiliśmy takie projekty, które były skierowane i wykorzystywały te nowe media, bo wiadomo, że wystawy jeszcze przez jakiś czas mogły być otwarte. Było to takie okienko pogodowe, że tak powiem, gdzie wystawy były czynne i wtedy w reżimie sanitarnym dzieła sztuki można było oglądać. No ale co zrobić z edukacją, czy gdzie grupy się spotykają, co zrobić z rezydencjami artystycznymi, gdzie dochodzi do jakiejś wymiany międzynarodowej, a loty są wstrzymane. Więc tu nasi kuratorzy podołali temu zadaniu i no, musimy przyznać, że wiele tych projektów zostało mocno docenionych, jak chociażby edukacyjny projekt e-opowieści Łaźniaka. Przez Narodowe Centrum Kultury organizowana giełda projektów, tam został doceniony ten projekt.
Wyróżniony po prostu.
Został mocno wyróżniony tam.
To są znakomite animacje, rzeczywiście adresowane do najmłodszych, ale ja w swoim wieku i ze swoją znajomością rzeczy z dużym zainteresowaniem oglądałam, podziwiałam. Dowiadywałam się o łaźni, o galerii zewnętrznej.
Tak, tak. Ja powiem sama, że sama też jak zobaczyłam te filmiki, to przy natłoku tych wszystkich rzeczy też byłam zachwycona lekkością, jak ci młodzi ludzie to zrobili. Bo to zrobiła ekipa tutaj nasza łaźniowa. Chciałam dodać, że większość tych rzeczy wyprodukowały osoby, które u nas pracują w dziale edukacji.
No tak, no i rezydencje to jakby no to też było dosyć duże zagrożenie, że jak teraz działać w tych nowych warunkach. No ale też jakby okazało się, że można zapraszać artystów także polskich, którzy potrafią robić takie projekty internetowe, jak chociażby ta rezydencja Kamili Chomicz, gdzie efektem był film. I teraz też przed nami seria podcastów dotyczących ekologii. Bogna i Jakub Deczyński właśnie przygotowują te podcasty. Myślę, że to będzie też bardzo ciekawy projekt.
Kamila Chomicz to jest to o płazach, tak?
Tak.
Znakomite, wzruszyłam się rosem żab, a zwłaszcza ropu.
No właśnie, ciekawe. Znaczy chyba nie zastanawiamy się nad tym na co dzień, jednak widząc żaby, że no, jest to ważna część ekosystemu i w miastach okazuje się, że jest to dość duży problem. Powstają nowe ulice, nowe budynki, często wydaje się, że w ładnych, pięknych miejscach, a okazuje się, że ingerujemy dosyć mocno w naturę. No i to jest ważny taki głos w tej sprawie właśnie w ramach rezydencji artystycznej w Łaźni.
Powiedziałam, że się wzruszyłam, bo rzeczywiście tam prognozy są nie najlepsze. Populacja żab spada, ingerujemy bardzo w ich środowisko, przecinamy im drogi szlaków godowych i w ogóle wędrówki, ale nie tylko, zdaje się. Natomiast mnie też wzruszyła aktywność ludzi i to wielopokoleniowa. Ludzie starsi, młodsi i najmłodsi, czyli dzieci, które ze studzienek...
Ojciec z dziećmi, którzy przenoszą te żaby od lat i niejako uważają to za taki, nie wiem, oczywistą sprawę, którą muszą zrobić, bo tak trzeba chronić środowisko. Zresztą jeżeli chodzi o środowisko, to Kamila Chomicz z jednej strony jako artystka rezydentka, a z drugiej strony mieliśmy inną pracę Wiktorii Westny, bardzo znanej artystki, która od lat działa na polu Art and Science i ona, całe jej działania są nakierowane również na ekologię. I projekt, który pokazaliśmy niestety w reżimach sanitarnych, więc nie można było tej sensoryczności uzyskać, która jest, kiedy można dotykać i wizualizować te obiekty trójwymiarowo przy pomocy okularów. Ale artystka z tego wybrnęła w ten sposób, że wydrukowała pocztówki i można było przy pomocy specjalnego programu oglądać wizualizację tych obiektów.
Planktonu, tak?
Planktonu, tak. Bo zmierzając do końca, to co powinnam powiedzieć na początku, wystawa była o szkodliwości dźwięku na plankton w wodach oceanicznych. Jest to rzecz, której ja zobaczyłam pierwszy raz na Ars Electronica, to do mnie dopiero dotarło, że istnieje taki problem. Wszyscy mówią o plastiku, o wylanych, nie wiem, ropie naftowej. Takie rzeczy, no człowiek widzi to, a natomiast dźwięk, generalnie ocean jest nam obcym środowiskiem i nikt o tym nie myśli, że te dźwięki, które wydają różne maszyny, różne, nie wiem, urządzenia sygnalizujące, zabijają to, co stanowi podstawę życia oceanicznego, czyli plankton.
No i tu właśnie ja mogę, ponieważ nie byłam na wystawie, a obejrzałam sobie w internecie już archiwalny materiał o prowadzenie po wystawie. Trochę żałowałam, że nie mogłam tego tak...
Pocztówki,
dobrze.
Można sobie zobaczyć zwizualizowany właśnie plankton. Wiktoria Westna jak zwykle pracuje z naukowcami i to jest 8 przykładów planktonu. Tych właśnie stworzonek, które najbardziej są narażone na wyniszczenie przez dźwięk wprowadzany przez człowieka do wody.
No, występuje znany wszystkim pantofelek ze szkół, prawda? Ale też takie stwory, o których nie miałam pojęcia i które zadziwiają, prawda? Jak z obcego trochę.
I
wydaje mi się, że sama, jeśli dobrze pamiętam, to oprowadzenie po wystawie, sam początek tego filmu, prawda? Bo tam też jest film, kiedy świat staje na głowie, czyli woda jest na górze, my na dole i zaczynamy jakby przybierać inną perspektywę, a potem wchodzimy do tej wody i widzimy te najdrobniejsze stworzenia żyjące, żywe, które są nam zupełnie nieznane, przez nas ignorowane, a tak piękne, no to rzeczywiście zupełnie inny sposób myślenia w ogóle o ekosystemie się włącza i o naszym miejscu na planecie.
No właśnie, no też widać, jak zmienia się zainteresowanie artystów i jak traktują sztukę w obecnych czasach, że rzeczywiście często ten temat ekologii bardzo często powraca. No temu też miał być poświęcony nie festiwal w ubiegłym roku. No niestety z przyczyn wiadomych się nie odbył, ale właśnie miał być organizowany pod hasłem Ekoport w Nowym Porcie. I grono artystów z całej Polski miało właśnie poruszać ten problem ekologii. No mamy nadzieję, że uda się to wrócić do tego tematu.
Ale jeżeli wracamy jeszcze do zeszłego roku, skoro chwalimy się, też udało nam się skromniej wejść w przestrzeń publiczną, ale z sukcesem odnotowanym też, że powiem, w Polsce. Ania Szynwelska, która zaproponowała projekt Windows 2020, to jest cykl wystaw dedykowanym młodym twórcom, gdzie, jak sama zaznaczała, nie patrzyła na dorobek, tylko na potencjał tych ludzi. Na tyle to okazało się spójne i atrakcyjne, że wielu krytyków sztuki podało to jako jedną z najlepszych form, która się pojawiła w Polsce, jeżeli chodzi o prezentację młodych artystów i danie im wsparcia również.
W Szumie określono ten projekt jako najlepszy pandemiczny projekt wystawieniczy tutaj w Trójmieście, więc no, jesteśmy zadowoleni. I to całość się odbywała w LKW Galery, czyli w tym naszym tirze edukacyjnym, który z racji tego, że tam no, jest za mały na warsztaty do przeprowadzenia ich w trybie restrykcji pandemicznych, no to został wykorzystany po prostu jako galeria sztuki na świeżym powietrzu. I właśnie no, to było niezwykłe, że instytucje kultury były zamknięte. galerie sztuki były zamknięte, a my mogliśmy robić wystawy w przestrzeni publicznej, no ale jednocześnie jakby schowane w tym tirze. To okno tira stało się właśnie takim oknem galerii, gdzie można było podziwiać kolejne wystawy młodych twórców tutaj z Gdańska.
Dzięki zmysłom, może o porządku zmysłów coś jeszcze powiecie, bo to jest wystawa, która trwa, miała się już chyba zakończyć, ale tak, będzie ją jeszcze można
tak,
zobaczyć.
Wystawa Sensory Orders, czyli porządek zmysłów, jak to ładnie przetłumaczyłaś, to jest wystawa, która w pierwotnej wersji miała rzeczywiście być tak skonstruowana, że mieliśmy w niej uczestniczyć wszelkimi zmysłami. Jednak życie napisało inny scenariusz. Kuratorzy musieli ten projekt przedefiniować, co myślę udało im się zrobić bardzo dobrze. Wystawa została przełożona na wersję internetową. Powstała specjalna strona internetowa, która cały czas działa i będzie działać. Mamy prawa autorskie do prac przez pół roku. I była to wystawa, która dotykała bardzo różnych rzeczy, bo artyści opowiadali w swoich pracach w wielu przypadkach o sprawach społecznych, o sprawach ekologicznych. Może użyto języka takiego, na który sytuacja pozwoliła, ale problemy, o których chciano powiedzieć, zostały pokazane. I zostały pokazane inaczej niż na początku chcieliśmy to zrobić. Miała być mniejsza grupa artystów, jakieś realizacje. W związku z tym, że to było niemożliwe, poszliśmy w bardzo dużą ilość ludzi i to zafunkcjonowało w przestrzeni publicznej jako szereg ekranów, taka filmowa wystawa. Przez to była szansa ją niemal jeden do jeden pokazać również w strony plastycznej w internecie, ale nieodłączną częścią tej wystawy są dyskusje, trzy dyskusje, które się odbyły. Wszystkie są opatrzone w tej chwili tymi opisami wynikającymi z ustawy o dostępności, więc każdy zainteresowany może wrócić do nich i bardzo zapraszam, bo kuratorzy wraz z zaproszonymi artystami z różnych punktów pokazują problemy, o których chcieli w tej wystawie powiedzieć. Jest tam dużo kwestii dotyczących sytuacji, trochę czasami pesymistyczne jest to podejście, czasami, niestety najczęściej tam było pesymistyczne podejście do kierunku, w jakim idziemy. No ale miejmy nadzieję, że znajdziemy jakieś też pozytywne odniesienia. A projekt Art and Science i artyści, których w tym wszystkim tu przewijają się przez łaźnie, generalnie myślę, że to są takie osoby, które widzą wcześniej, widzą szybciej pewne zjawiska. I dlatego ten program jest dla nas tak ważny, bo oswajają ludzi po prostu z pewnymi rzeczami, które są nieuniknione. Tylko opowiadając to w formie wystawy, zabawy, projektu plastycznego, człowiek wchodzi w to mimochodem i potem, kiedy już się w realnym życiu spotyka z tymi technologiami czy problemami, już jest w jakiś sposób przygotowany, nawet jeżeli to nastąpiło podświadomie.
No myślę, że pani dyrektor poruszyła też ważną rzecz tej dostępności. My ten czas pandemii wykorzystaliśmy na to, żeby jakby dostosować się do tych wymogów, które przez prawo zostały przez tą ustawę o dostępności narzucone. Chociaż już wcześniej jakby dosyć sprawnie działaliśmy w tej strefie. No i dzięki temu jakby stworzyliśmy całą dostępność cyfrową Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i wszystkie nasze filmy są tworzone według tych zasad dostępności, to znaczy z napisami, z audiodeskrypcją i też jakby w tym roku kontynuujemy tą działalność i chcemy tutaj być liderem dostępności w regionie. Dlatego organizujemy liczne szkolenia z dostępności cyfrowej, z dostępności architektonicznej i organizujemy także wiele takich oprowadzeń. Mamy w planach, że jak już otworzymy, będziemy otwierać kolejne wystawy. Do każdej wystawy będziemy tworzyć też takie oprowadzenia z audiodeskrypcją czy z tłumaczem PJM. Prawdopodobnie będą to przed pandemią zapraszaliśmy po prostu też na wernisaże tłumaczy PJM i dzięki temu udostępnialiśmy te wystawy szerokiemu. To znaczy każdy mógł po prostu skorzystać z naszej oferty. Teraz pewnie będą to też oprowadzenia cyfrowe, więc one są ciekawe dla wszystkich. To nie jest tak, że to jest oferta skierowana tylko do osób z niepełnosprawnościami. To jest po prostu oferta, z której każdy może skorzystać. Na tym według nas polega też ta idea dostępności.
Myślę, że warto zaznaczyć przy okazji, że mamy na tyle duże doświadczenie, że tu dzisiaj mogę też zaprosić chętnych z instytucji gdańskich kultury. Zapraszamy na szkolenie, które robimy bezpłatnie jako pomoc tu środowisku. Prowadzi nasza pracownica, która od lat tym się zajmuje. i od roku oficjalnie jest koordynatorem do spraw dostępności i naprawdę ma ogromną wiedzę, jest ciągle w kontakcie i z ministerstwem, i z wszystkimi tam grupami na różnych forach. Także no, staramy się też dzielić swoją wiedzą. Także zapraszam też na to szkolenie, kto jeszcze nie zauważył, bo pewnie nieprędko będziemy mieć czas organizować następne.
To jest to, co ja sobie zanotowałam jako dostępność cyfrowa instytucji kultury, szkolenie online 10 lutego, tak?
Tak jest, bo to jest w tej chwili najpoważniejsza sprawa. Ustawa żąda rygorystycznie pewnych czynności, żeby wykonać, jeżeli chodzi o wyświetlany materiał na naszych stronach, ale nie tylko, bo również na różnego rodzaju fanpage'ach. A niewykonanie tych prac wiąże się z karami, to dość dotkliwymi, jak ustawa to opisuje. Nie ma też funduszy na to. Ministerstwo żadne nie przewidziało funduszy, gdzie można by było aplikować o to, tylko chce pozyskiwać te fundusze z kar, które z nas ściągnie, więc to nie jest przyjemna perspektywa. Dlatego w zeszłym roku, tak jak już Tymek wspomniał, cała nasza strona została przerobiona, dostosowana. Dla mnie jest bardzo ważne, że mamy archiwum, więc dbamy o to archiwum i też zostało dostosowane zgodnie z ustawą, tam 2 lata do tyłu trzeba było wszystko przerobić. I dziewczęta to zrobiły to, co było możliwe w swoim zakresie. Dodatkowo były oczywiście to dotrudnione osoby, ale też myślę, że wiele osób nie ma świadomości, że ta dostępność generuje tyle pracy, że musieliśmy dodatkowe osoby zatrudnić tylko do pisania tych opisów. Montaż to jest następna rzecz, ale zrobienie tych opisów do filmów, spisanie ścieżek dźwiękowych, dodanie opisów, które wynikają z ustawy, że nie tylko piszemy, co człowiek mówi, ale musimy opisać tą osobę, że ma czapeczkę na przykład, nie wiem, rude włosy.
Siedzi na kanapie, za nim palma.
Dokładnie, cały ten obraz zdefiniować w kilku słowach i też napisać to tak, żeby dało się to zaakceptować od strony, nie wiem, lingwistycznej. No więc, ale myślę, że tu jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, dlatego też chcemy podzielić się naszą wiedzą.
Więc przypomnę zainteresowanym, że szkolenie online, dostępność cyfrowa instytucji kultury odbędzie się 10 lutego, można się zgłaszać i tym kończymy pierwszą część salonu artystycznego, a w drugiej za chwilę o nowych planach Centrum Sztuki Współczesnej właśnie.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościmy w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia u dyrektor Jadwigi Charzyńskiej i jej zastępcy Tymoteusza Skiby. Za nami długi czas działalności artystycznej i edukacyjnej w przestrzeni wirtualnej. Stworzyło to nowe możliwości i jak się okazuje zwiększyło dostępność wielu działań.
Dostępność dostępnością, skoro pan minister już nam pozwala się otworzyć, to tak jak już powiedziałam na początku, od 5 lutego, bo mamy zgodnie z decyzją sanitarną, możemy weekendy pokazywać. pokazujemy przez 2 tygodnie wystawę Sensory Orders. Niestety musimy przenieść wystawę Agaty Nowosielskiej, która miała ruszyć w styczniu, ale nie ruszyła z wiadomych powodów na koniec roku, więc pewnie następną wystawą na Dolnym Mieście w najbliższym czasie będzie wystawa Andrei Mastrovito. To też jest, to będzie film i film, który jest bardzo na temat tego, co się dzieje, ponieważ Andrea, tak się złożyło, że jego los się, jego rodziny jest mocno doświadczony przez tą pandemię, bo on jest z Włoch, tam spod Mediolanu, gdzie było największe ognisko, a potem znalazł się w Nowym Jorku i też w miejscach, gdzie tam pandemia bardziej, najbardziej wielu ludzi doświadczyło, on chyba też jakichś bliskich ludzi potracił. Więc będzie to bardzo film na czasie, mówiący o odnajdowaniu się w tych trudnych czasach. Po Andrei Mastrovito mamy wystawę edukacyjną Szpakowskiego. O rezydencji Chomicz już mówiliśmy, prawda? Mhm. Oczywiście ruszamy też z Windowsem 21, teraz 2021. I pierwszą pracą będzie w ciężarówce pokazywana w naszej LKW Galerii Załadunek. I to artystka, która to robi, jest Marianka Grabska. Natomiast w marzec-maj pokazujemy wystawę Elżbiety Jabłońskiej, kuratoruje jej Patrycja Orzechowska. I to jest wystawa, która miała się pojawić rok temu. Zamknięcie galerii to uniemożliwiło. Zresztą podobna sytuacja jest z Agatą Nowosielską, że to jest przeniesienie z ubiegłego roku. Niemniej Agaty wystawa już ma książkę, więc zaczniemy już niedługo promować ją poprzez tą książkę. Nie marnujemy też czasu, jeżeli chodzi o międzynarodowe działania. W ubiegłym roku dostaliśmy wspólnie z grupą instytucji w Europie. Po raz pierwszy znaleźliśmy się w takim gronie bardzo uznanych instytucji, jak nie wiem, Ars Electronica czy parę innych instytucji z Europy, gdzie my przy nich jesteśmy dość mali, więc to jest praca na innym poziomie, to jest Ars Electronica, najstarszy festiwal Art and Science, każdy wie. Projekt dotyczy rezydencji artystycznej i tu też projekt w trakcie mocno się zmienia ze względu na pandemię. W tym roku będzie cykl kolejnych tych rezydencji. Prawdopodobnie wiele dyskusji też odbędzie się zdalnie. Wiktoria Wesna jej wystawiła, to był pierwszy, w zeszłym roku był pierwszy z projektów, który był też powiązany z tym przedsięwzięciem. Wystawa była elementem projektu Studiotopia. I trzymając się tylko pierwszej połowy roku, nie wiemy jak będzie z dyplomami, bo mamy cały czas współpracę z ASP, dajemy nagrodę młodym, żeby pokazać, może niekoniecznie to, co zrobili na dyplom, ale żeby jakąś realizację zrobili rok po, to otrzymają nagrody. Jak nasz program się rozwinie, też będzie zależało, jak rozstrzygnięte zostaną najbliższe konkursy, więc mamy 2 wnioski złożone, w tym właśnie Art and Science'owy i on zadecyduje, czy ten projekt się odbędzie, czy będzie nas na niego stać. Ale myślę, że już jest pora, żeby też zasygnalizować to, czym się zajmuje głównie Tymek i dziewczyny z działu sztuki w przestrzeni publicznej. To jest rzecz, która jest na razie w zaciszu gabinetów robiona, czyli pracujemy nad GAPS-em, czyli stroną internetową, która ma zebrać informacje o wszystkich obiektach, dziełach sztuki przestrzeni publicznej. Praca jest na tyle zaawansowana, że mamy nadzieję, że ta strona już będzie na takim etapie, że w tym roku będziemy mogli ją udostępnić publiczności.
Znaczy, myślę, że w tym roku na pewno ruszymy, bo już projekt trwa od jakiegoś czasu. W zeszłym roku, mimo właśnie pandemii, to były takie działania, które mogliśmy realizować. Szablon strony internetowej jest już gotowy. Mamy zinwentaryzowanych ponad 300 obiektów sztuki w przestrzeni publicznej Gdańska, bo jakby interesuje nas tutaj Gdańsk i przestrzeń publiczna Gdańska i dzieła sztuki, które są w Gdańsku.
Aż tyle jest?
No jest nawet więcej, to myślę, że to jest dopiero część.
To jest dopiero początek, bo to, co udało nam się zebrać, to też bazowaliśmy, część było, żeśmy zlecili ludziom, którzy zajmowali się określonymi innymi dzielnicami czy zagadnieniami. Tu też otwieramy się na ludzi, którzy pasjonatów z dzielnic, to była pomysł Andrzeja Stelmasiewicza. Będzie na stronie taka zakładka, że ludzie będą mogli zgłaszać dzieła, obiekty, które ich zdaniem powinny się tam pojawiać, a my będziemy wspólnie z naszymi ekspertami to weryfikować.
Tak, no jednak okazuje się, że w poszczególnych dzielnicach ilość tych dzieł sztuki jest bardzo duża. Nie tylko tutaj w Śródmieściu, bo wiadomo,
no tu
że...
tu macie galerię zewnętrzną, no tak. Na Zaspie murale.
No to samych tych murali jest tam ponad 60, z tego co pamiętam. I takich współczesnych dzieł sztuki też jest bardzo dużo. Nawet jeżdżąc ulicami tych dzielnic nowszych, też często można się natknąć na różnego rodzaju prace artystów współczesnych. No a my inwentaryzujemy wszystko. To znaczy nie skupiamy się na tym, co na przykład jakieś historyczne, które zniknęły, że tutaj kiedyś stał jakiś pomnik. Na razie tego nie ruszamy. Czyli inwentaryzujemy wszystko to, co obecnie można znaleźć w przestrzeni publicznej miasta. I mamy nadzieję, że z jednej strony będzie to taka baza jako służąca, jako narzędzie naukowe dla wielu opracowań, a z drugiej strony liczymy na silny potencjał turystyczny też tego, bo jakby baza będzie jedną częścią, ale będą też tam spacery różnymi szlakami określonych, czy to dzielnic, czy typów różnych dzieł sztuki, czy nas interesują jakieś instalacje nowoczesne, czy galeria zewnętrzna miasta Gdańska, czy właśnie murale. Więc będą wytyczone różne takie ścieżki, którymi można się przemieszczać. No i właśnie ważną funkcją będzie też to dodawanie obiektów, bo chcemy jakby zaangażować, zrobić taką akcję społeczną, bo my nie damy rady też wszędzie dotrzeć, w każdy zakamarek. Może się okazać, że są jakieś ukryte dzieła sztuki gdzieś, gdzie nie wiemy. Dlatego no, tutaj będzie też bardzo ważna taka akcja promocyjna, społeczna, żeby zaangażować mieszkańców Gdańska w ten bardzo ciekawy projekt.
Skoro mamy już przyzwolenie w lutym się otworzyć, chcemy też zapromować nasze publikacje, więc zainteresowanym chciałam powiedzieć, że na pewno zaproponujemy jakieś atrakcyjne ceny. Jeżeli chodzi o tą sztukę w przestrzeni publicznej, to wydaliśmy też z tego powodu ręcznik ekstra, który jest podsumowaniem konferencji sprzed roku. I na pewno w tym roku też myślimy o kolejnej konferencji, ale ona jest właśnie częścią tego projektu, o którym Tymek wspominał. To jest taka skromniejsza wersja, została złożona do Ministerstwa Kultury jako działanie w przestrzeni publicznej. Dalej projekt kuratorsko prowadzi Paweł Leszkowicz z Uniwersytetu w Poznaniu.
Ręcznik ekstra. Ręcznik to wasze pismo, ekstra, bo to ekstra. Tak. I to jest publikacja Miasto i Sztuka, tak? 12 tekstów z twoim wstępem.
Tak, z króciutkim moim.
Powiedz więcej o co tam się znalazło. Dlaczego się wymieniać?
W tym ręczniku jest podsumowanie konferencji, która się odbyła ponad rok temu i zaproszeni goście opowiadali o tym, jak sztuka przestrzeni publicznej jest w ich miejscach i miastach traktowana. Są tu przykłady polskie, są też przykłady zagraniczne, skandynawskie, które są dla nas wzorcem.
To jest właśnie to, co pan...
Tak, to jest właśnie ta, z bardzo ładną wkładką tutaj artystyczną, akurat w tym egzemplarzu nie ma. No tu też jakby musieliśmy sobie w dziale sztuki przestrzeni publicznej wytyczyć jakieś cele i właśnie jednym z celów było też podsumowanie tej konferencji, a także nie festiwalu, który odbył się w 2019 roku i liczymy, że będzie kontynuowany. Kolejnym naszym projektem był Windows 2020, o którym już pani dyrektor opowiadała, który odbył się, myślę, dosyć z dużym sukcesem i małym budżetem jednocześnie, więc to pokazuje, że można, nie trzeba mieć zawsze olbrzymich budżetów, żeby zrobić coś ciekawego w przestrzeni publicznej. A jeszcze innym projektem, który realizujemy jako dział sztuki w przestrzeni publicznej, jest cykl artcastów. Są to rozmowy z współczesnymi artystami, kuratorami sztuki i dotyczą one bardzo bieżących problemów. To znaczy zazwyczaj właśnie nie mamy wytyczonego planu na cały rok, tylko po prostu patrzymy też, co się dzieje na świecie, w Polsce i zapraszamy artystów, którzy mogą opowiedzieć, jak ta sytuacja epidemiczna, to było na początku bardzo jakby ważne, jak wpłynęła na artystów, jak wpływa na instytucje kultury, bo właśnie też wiele osób miało takie wrażenie, że, no, że kultura trochę została zapomniana, no bo wiadomo, przecież są ważniejsze rzeczy, no ale gdzieś tam jednak to też dotyka to duże, jednak okazuje się bardzo duże środowisko, które też generuje tam całą gospodarkę i jest jakąś ważną częścią PKB. i właśnie poruszamy problemy takie gospodarcze, konkretne, ale też właśnie zastanawiamy się w tych artcastach nad tym, gdzie zmierza współczesna sztuka, jak się odnaleźć, właśnie te tematy ekologiczne, tematy dostępności. Także też zachęcam do, wszystkie odcinki są u nas na stronie internetowej i na naszym profilu na SoundCloudzie. Także zachęcam do śledzenia tam co dwa miesiące, 6 teraz odcinków w tym roku. Co dwa miesiące będziemy publikować kolejne ciekawe rozmowy z ludźmi kultury i sztuki.
Pomagacie zrozumieć świat, no bo ta pandemia, wszystko co się z tym wiąże, to najpierw...
Ta zapomniana, no bo wiadomo, przecież są ważniejsze rzeczy, no ale gdzieś tam jednak to też dotyka, to duże, jednak okazuje się bardzo duże. Po prostu patrzymy też, co się dzieje na świecie, w Polsce i zapraszamy artystów, którzy mogą opowiedzieć, jak ta sytuacja epidemiczna, to było na początku bardzo jakby ważne, jak wpłynęła na artystów, jak wpływa na instytucje kultury, bo właśnie też wiele osób miało takie wrażenie, że, no, że kultura trochę została zapomniana, no bo wiadomo, przecież są ważniejsze rzeczy, no ale gdzieś tam jednak to też dotyka, to duże, jednak okazuje się bardzo duże środowisko, które też generuje tam całą gospodarkę i jest jakąś ważną częścią PKB. I właśnie poruszamy problemy takie gospodarcze, konkretne, ale też właśnie zastanawiamy się w tych artcastach nad tym, gdzie zmierza współczesna sztuka, jak się odnaleźć, właśnie te tematy ekologiczne, tematy dostępności. Także też zachęcam do, wszystkie odcinki są u nas na stronie internetowej i na naszym profilu na SoundCloudzie. Także zachęcam do śledzenia tam co dwa miesiące, 6 teraz odcinków w tym roku. Co dwa miesiące będziemy publikować kolejne ciekawe rozmowy z ludźmi kultury i sztuki.
Pomagacie zrozumieć świat, no bo ta pandemia, wszystko co się z tym wiąże, to najpierw był szok i rzeczywiście jakaś taka nagła zapaść, ale teraz to już jest bardzo konkretna zmiana, prawda? I będziemy zupełnie inni, jakby to się nie skończyło i kiedy by to się nie skończyło. Wy będziecie bardziej też w sieci działać, artyści też, ale nie tylko. Myślę, że i odbiór sztuki się zmieni, my się zmienimy, relacje społeczne się zmienią.
To na pewno, bo już tutaj po tym pierwszym szoku, jak to ładnie nazwałaś, obserwujemy, że wiele zagadnień, wiele tematów, które podjęliśmy, czy projektów, to kuratorki same zgłaszają, że one teraz już chcą tylko hybrydowo to robić, bo odbiór jest dużo większy i jest taka naturalna promocja, bo my tutaj jako Łaźnia od dawna próbowaliśmy robić online, no przecież mamy całą serię dokumentacji, chyba ponad 10 lat tych na spotkań różnego rodzaju, które się odbywały w Łaźni.
Jak zawsze wyprzedzaliście świat trochę.
No myślę, że taka...
Artyści w ogóle przez was tutaj...
Taka jest rola, myślę, instytucji zajmujących się sztuką, żeby troszkę być zawsze z przodu. A skoro my się zajmujemy art and science, to jest generalnie naukowcy, że powiem, i fantastyka idą krok w krok.
No tak, ale też to, co pani dyrektor wcześniej mówiła, że zmienia się też ta sztuka i artyści inaczej teraz podchodzą do materii swojej pracy.
Myślę, że instytucji zajmujących się sztuką, żeby troszkę być zawsze z przodu, a skoro my się zajmujemy art and science, bo my tutaj jako Łaźnia od dawna próbowaliśmy robić online, no przecież mamy całą serię dokumentacji, chyba ponad 10 lat tych na spotkań. W tym pierwszym szoku, jak to ładnie nazwałaś, obserwujemy, że wiele zagadnień, wiele tematów, które podjęliśmy, czy projektów, to
konkretna zmiana, prawda? I będziemy zupełnie inni, jakby to się nie skończyło i kiedy by to się nie skończyło. Wy będziecie bardziej też...
Co dwa miesiące, 6 teraz odcinków w tym roku. Co dwa miesiące będziemy publikować kolejne ciekawe rozmowy z ludźmi kultury i sztuki, bo właśnie też wiele osób miało takie wrażenie, że, no, że kultura trochę została zapomniana, no bo wiadomo, przecież są ważniejsze rzeczy, no ale zazwyczaj właśnie nie mamy wytyczonego planu na cały rok, tylko po prostu patrzymy też, co się dzieje na świecie, w Polsce i zapraszamy w przestrzeni publicznej. A jeszcze innym projektem, który realizujemy jako dział sztuki w przestrzeni publicznej.
Skandynawskie, które są dla nas wzorcem.
To jest właśnie to, co pan...
Tak, to jest właśnie ta, z bardzo ładną wkładką tutaj.
W tym ręczniku jest podsumowanie konferencji, która się odbyła ponad rok temu i zaproszeni goście opowiadali o tym, kuratorsko prowadzi Paweł Leszkowicz z Uniwersytetu w Poznaniu.
Ręcznik Ekstra. Ręcznik to wasze pismo, Ekstra, bo to Ekstra.
Podsumowaniem konferencji sprzed roku. I na pewno w tym roku też myślimy o kolejnej konferencji, ale ona jest właśnie, czemu już przyzwolenie w lutym się otworzyć. Chcemy też zapromować nasze publikacje, więc zainteresowanym chciałam powiedzieć, że na pewno zaproponujemy.
Zrobić taką akcję społeczną, bo my nie damy rady też wszędzie dotrzeć, w każdy zakamarek. Może się okazać, że są jakieś ukryte dzieła, czy to dzielnic, czy typów różnych dzieł sztuki, czy nas interesują jakieś instalacje nowoczesne, czy galeria zewnętrzna miasta Gdańska, czy właśnie murale. Takich współczesnych dzieł sztuki też jest bardzo dużo, nawet jeżdżąc ulicami tych dzielnic nowszych, też często można się na to. Jednak okazuje się, że w poszczególnych dzielnicach ilość tych dzieł sztuki jest bardzo duża, nie tylko tutaj w Śródmieściu.
Otwieramy się na ludzi, którzy pasjonatów z dzielnic, to była pomysł Andrzeja Stelmasiewicza, będzie na stronie taka.
Aż tyle jest?
No jest nawet więcej, to myślę, że to jest dopiero część.
To jest dopiero początek, bo to, co udało nam się.
No właśnie pandemii, to były takie działania, które mogliśmy realizować. Szablon strony internetowej jest już gotowy. Mamy zinwentaryzowanych ponad
takiej przestrzeni publicznej. Praca jest na tyle zaawansowana, że mamy nadzieję, że ta strona już będzie na takim etapie, że w tym dziełach sztuki przestrzeni publicznej. Praca jest na tyle zaawansowana, że mamy nadzieję, że ta strona już będzie na takim etapie dziełach sztuki przestrzeni publicznej. Praca jest na tyle zaawansowana, że mamy nadzieję, że ta strona już będzie na takim. Pracujemy nad GAPS-em, czyli stroną internetową, która ma zebrać informacje o wszystkich obiektach, dziełach sztuki przestrzeni publicznej. Praca jest na tyle zaawansowana, że mamy nadzieję, że ta strona już będzie na takim etapie, że w tym roku będziemy mogli ją udostępnić publiczności.
Znaczy, myślę, że w tym roku na pewno ruszymy, bo już projekt trwa od jakiegoś czasu. W zeszłym roku, mimo właśnie pandemii, to były takie działania, które mogliśmy realizować. Szablon strony internetowej jest już gotowy. Mamy zinwentaryzowanych ponad 300 obiektów sztuki w przestrzeni publicznej Gdańska, bo jakby interesuje nas tutaj Gdańsk i przestrzeń publiczna Gdańska i dzieła sztuki, które są w Gdańsku.
Aż tyle jest?
No jest nawet więcej, to myślę, że to jest dopiero część.
To jest dopiero początek, bo to, co udało nam się zebrać, to też bazowaliśmy, część było, żeśmy zlecili ludziom, którzy zajmowali się określonymi dzielnicami czy zagadnieniami. Tu też otwieramy się na ludzi, którzy pasjonatów z dzielnic, to była pomysł Andrzeja Stelmasiewicza. Będzie na stronie taka zakładka, że ludzie będą mogli zgłaszać dzieła, obiekty, które ich zdaniem powinny się tam pojawiać, a my będziemy wspólnie z naszymi ekspertami to weryfikować.
Tak, no jednak okazuje się, że w poszczególnych dzielnicach ilość tych dzieł sztuki jest bardzo duża, nie tylko tutaj w Śródmieściu, bo wiadomo,
no tu
że...
Tu macie galerię zewnętrzną, no tak. Na Zaspie murale.
No to samych tych murali jest tam ponad 60, z tego co pamiętam, i takich współczesnych dzieł sztuki też jest bardzo dużo, nawet jeżdżąc ulicami tych dzielnic nowszych, też często można się natknąć na różnego rodzaju prace artystów współczesnych. No a my inwentaryzujemy wszystko, to znaczy nie skupiamy się na tym, co na przykład jakieś historyczne, które zniknęły, że tutaj kiedyś stał jakiś pomnik. Na razie tego nie ruszamy. Czyli inwentaryzujemy wszystko to, co obecnie można znaleźć w przestrzeni publicznej miasta i mamy nadzieję, że z jednej strony będzie to taka baza służąca jako narzędzie naukowe dla wielu opracowań, a z drugiej strony liczymy na silny potencjał turystyczny też tego, bo jakby baza będzie jedną częścią, ale będą też tam spacery różnymi szlakami określonych, czy to dzielnic, czy typów różnych dzieł sztuki, czy nas interesują jakieś instalacje nowoczesne, czy galeria zewnętrzna miasta Gdańska, czy właśnie murale. Więc będą wytyczone różne takie ścieżki, którymi można się przemieszczać. No i właśnie ważną funkcją będzie też to dodawanie obiektów, bo chcemy jakby zaangażować, zrobić taką akcję społeczną, bo my nie damy rady też wszędzie dotrzeć, w każdy zakamarek. Może się okazać, że są jakieś ukryte dzieła sztuki gdzieś, gdzie nie wiemy. Dlatego no tutaj będzie też bardzo ważna taka akcja promocyjna, społeczna, żeby zaangażować mieszkańców Gdańska w ten bardzo ciekawy projekt.
Skoro mamy już przyzwolenie w lutym się otworzyć, chcemy też zapromować nasze publikacje, więc no zainteresowanym właśnie chciałam powiedzieć, że na pewno zaproponujemy jakieś atrakcyjne ceny. Jeżeli chodzi o tą sztukę w przestrzeni publicznej, to wydaliśmy też z tego powodu ręcznik ekstra, który jest podsumowaniem konferencji sprzed roku. I na pewno w tym roku też myślimy o kolejnej konferencji, ale ona jest właśnie częścią tego projektu, o którym Tymek wspominał. To jest taka skromniejsza wersja, została złożona do Ministerstwa Kultury jako działanie w przestrzeni publicznej. Dalej projekt kuratorsko prowadzi Paweł Leszkowicz z Uniwersytetu w Poznaniu.
Ręcznik ekstra. Ręcznik to wasze pismo, ekstra, bo to ekstra. Tak. I to jest publikacja Miasto i Sztuka, tak? 12 tak. tekstów z twoim wstępem.
Tak, z króciutkim moim.
Powiedz więcej o co tam się znalazło. Dlaczego wymieniać?
W tym ręczniku jest podsumowanie konferencji, która się odbyła ponad rok temu i zaproszeni goście opowiadali o tym, jak sztuka przestrzeni publicznej jest w ich miejscach i miastach traktowana. Są tu przykłady polskie, są też przykłady zagraniczne, skandynawskie, które są dla nas wzorcem.
To jest właśnie to, co pan
mówił. Tak, to jest właśnie ta, z bardzo ładną wkładką tutaj artystyczną, akurat w tym egzemplarzu nie ma. No tu też jakby musieliśmy sobie w dziale sztuki przestrzeni publicznej wytyczyć jakieś cele i właśnie jednym z celów było też podsumowanie tej konferencji, a także nie festiwalu, który odbył się w 2019 roku i liczymy, że będzie kontynuowany. Kolejnym naszym projektem był Windows 2020, o którym już pani dyrektor opowiadała, który odbył się, myślę, dosyć z dużym sukcesem i małym budżetem jednocześnie, więc to pokazuje, że można, nie trzeba mieć zawsze olbrzymich budżetów, żeby zrobić coś ciekawego w przestrzeni publicznej. A jeszcze innym projektem, który realizujemy jako dział sztuki w przestrzeni publicznej, jest cykl artcastów. Są to rozmowy z współczesnymi artystami, kuratorami sztuki i dotyczą one bardzo bieżących problemów. To znaczy zazwyczaj właśnie nie mamy wytyczonego planu na cały rok, tylko po prostu patrzymy też, co się dzieje na świecie, w Polsce i zapraszamy artystów, którzy mogą opowiedzieć, jak ta sytuacja epidemiczna, to było na początku bardzo jakby ważne, jak wpłynęła na artystów, jak wpływa na instytucje kultury, bo właśnie też wiele osób miało takie wrażenie, że, no, że kultura trochę została zapomniana, no bo wiadomo, przecież są ważniejsze rzeczy, no ale gdzieś tam jednak to też dotyka to duże, jednak okazuje się bardzo duże środowisko, które też generuje tam całą gospodarkę i jest jakąś ważną częścią PKB. I właśnie poruszamy problemy takie gospodarcze, konkretne, ale też właśnie zastanawiamy się w tych artcastach nad tym, gdzie zmierza współczesna sztuka, jak się odnaleźć, właśnie te tematy ekologiczne, tematy dostępności. Także też zachęcam do, wszystkie odcinki są u nas na stronie internetowej i na naszym profilu na SoundCloudzie. Także zachęcam do śledzenia tam co dwa miesiące, 6 teraz odcinków w tym roku. Co dwa miesiące będziemy publikować kolejne ciekawe rozmowy z ludźmi kultury i sztuki.
Pomagacie zrozumieć świat, no bo ta pandemia, wszystko co się z tym wiąże, to najpierw był szok i rzeczywiście jakaś taka nagła zapaść, ale teraz to już jest bardzo konkretna zmiana, prawda? I będziemy zupełnie inni, jakby to się nie skończyło i kiedy by to się nie skończyło. Wy będziecie bardziej też w sieci działać, artyści też, ale nie tylko. Myślę, że i odbiór sztuki się zmieni, my się zmienimy, relacje społeczne się zmienią.
To na pewno, bo już tutaj po tym pierwszym szoku, jak to ładnie nazwałaś, obserwujemy, że wiele zagadnień, wiele tematów, które podjęliśmy, czy projektów, to kuratorki same zgłaszają, że one teraz już chcą tylko hybrydowo to robić, bo odbiór jest dużo większy i jest taka naturalna promocja, bo my tutaj jako łaźnia od dawna próbowaliśmy robić online, no przecież mamy całą serię dokumentacji, chyba ponad 10 lat tych na spotkań różnego rodzaju, które się odbywały w łaźni.
Jak zawsze wyprzedzaliście świat trochę.
No myślę, że taka...
Artyści w ogóle przez was tutaj...
Taka jest rola, myślę, instytucji zajmujących się sztuką, żeby troszkę być zawsze z przodu. A skoro my się zajmujemy art and science, to jest generalnie naukowcy, że powiem, i fantastyka idą, że powiem, krok w krok.
No tak, ale też to, co pani dyrektor wcześniej mówiła, że zmienia się też ta sztuka i artyści inaczej teraz podchodzą do materii swojej pracy, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, właśnie przed marcem 2020 był duży nacisk na tą sensoryczność, że wszystkiego można dotknąć. Nie tak jak w starodawnych muzeach, że prosimy nie dotykać eksponatów, tylko właśnie wręcz odwrotnie. Prosimy dotykać, ingerować, wchodzić, jakby stapiamy się z tym dziełem sztuki i ta partycypacja, wszystkie nasze warsztaty też przecież, sama idea partycypacji, uczestnictwa, włączania, to wszystko jakby było bardzo ważne. No a teraz stanęliśmy trochę w takim punkcie, gdzie proszę zostać w domu i nie partycypować, nie uczestniczyć, więc trochę odwrócenie na drugą stronę. No i ta sztuka też właśnie rezygnujemy z tej sensoryczności, no, na rzecz bezpieczeństwa. Jednak wracamy do tego starego systemu, do kontemplacji i oglądania. No pewnie ten trend się odwróci, ale na razie obserwujemy właśnie taki no, jednak trochę odwrócenie tej
no,
funkcji.
Lęk jest silnym, że tak powiem, silną emocją, jeżeli jest zagrożenie, że dotknięcie czegoś nieznanego nam, niezdezynfekowanego, bo tu głównie o to chodzi, może nam zagrażać. Jest naturalnym ludzkim odruchem, że człowiek stara się tak powiem, obcować z tym czymś bez dotykania i w tym momencie musieliśmy się też w tym odnaleźć, jak również ludzie. Myślę, że tu nie napiszemy żadnego scenariusza jakiegoś szczegółowego, jak historia pokazuje, planujemy, zdarza się coś i musimy się odnaleźć i jakoś sobie dajemy radę, to jest chyba najważniejsze.
Ale ja myślę, że też kompetencje odbiorców się zwiększyły, jeśli chodzi o odbiór wirtualny różnych rzeczy i zgoda na to, że coś się ogląda na swoim ekraniku komputera albo choćby i smartfona, prawda? Troszkę inaczej teraz w ogóle wszyscy my uczestniczymy w świecie, co nie znaczy, że nie brakuje kontaktu, zwłaszcza człowiek-człowiek.
Tak, że brak kontaktu człowiek-człowiek jest, to często jest podnoszone na jakieś spotkanie, nawet jak mamy jakieś zebrania takie zawodowe. Ale z drugiej strony to ta strefa komfortu się mocno zamknęła i wielu ludzi najchętniej zamyka się w swoich mieszkaniach czy właśnie w sferze swojego komputera czy smartfona i uważa, że to jest okej. To może to pandemia to tylko pewnie uwypukliła, ale albo uznała, że to jest, zostało to jakoś społecznie zaakceptowane, ale jako matka nastoletnich do niedawna dzieci obserwowałam, że oni ciągle są w sieci, nie siedzą na podwórkach na trzepaku, tylko wszyscy gadają na jakichś komputerowych programikach, grają zdalnie, filmy oglądają wspólnie, jedno w Ameryce, drugie w Gdańsku, ale oni oglądają jakiś film, bo